poranny gość Radia Doksa.
Dzień dobry, dziś moim Państwa gościem jest zapowiadany już wcześniej Rafał Bartek, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim i przewodniczący Sejmiku Województwa, to trzeba też dodać. Dzień dobry.
Dzień dobry, guten morgen, witam serdecznie.
Guten morgen, też tak może być. Angela Merkel przyjechała do Polski z wizytą właściwie chyba ostatnią jako kanclerza. Po 16 latach rozstaje się z polityką, jak twierdzi. No i z jednej strony mamy tak, średnie kontakty polityczne i całkiem niezłe, polepszające się kontakty gospodarcze. Kiedyś ktoś powiedział, że jak Angela Merkel startowała, był dobry klimat dla polityki, ale gospodarka była słaba, tego ta wymiana gospodarcza. Dzisiaj powiem, że jest odwrotnie.
No chyba dokładnie tak rzeczywiście jest, że po tych 16 latach, no przede wszystkim nasza obecność w Unii Europejskiej, Polski, obecność w Unii Europejskiej bardzo wiele w tym zakresie zmieniła, no i już dzisiaj o tym oczywiście nie pamiętamy tak do końca, ale rzeczywiście przy tej akcesji Polski, no Niemcy odegrały bardzo istotną rolę, bo to właśnie oni jako duże państwo europejskie, im też zależało, aby mieć Polskę wśród grona tych krajów europejskich, więc wtedy ta rola Niemiec była też ogromna, ale przez te ostatnie 16 lat rządzenia rządów Angeli Merkel, rzeczywiście przeszliśmy do zupełnie nowej fazy, gdzie wszystko, znaczy nie wszystko, ale bardzo wiele rzeczy wydaje się normalnością. To, że przekraczamy granice, będąc w strefie Schengen, to, że wymiana gospodarcza jest na tak wysokim poziomie, to już jak gdyby przechodzimy do porządku dziennego, właściwie dzisiaj odczuwamy inne skutki tej rzeczywistości, czyli na przykład korki na A4, tak?
To jest, nie tylko na A4, to dodajmy.
Nie tylko na A4, ale to rzeczywiście są inne skutki tych efektów tego, co się wydarzyło politycznie na przestrzeni tych ostatnich dwóch dekad.
Niektórzy też mówią, że to taki czas trochę straconych szans, bo można było jeszcze więcej osiągnąć rzeczywiście za rządów Angeli Merkel, w kontaktach polsko-niemieckich oczywiście.
Znaczy tutaj chyba jednak do tanga trzeba dwojga, tak? Tutaj musimy patrzeć, że ta rzeczywistość europejska jest taka, że zawsze mówi się o tym, że Trójkąt Weimarski nie funkcjonował tak, jak powinien, że te relacje bilateralne mogły być lepsze.
No tylko jest pytanie, międzyrządowe, prawda?
To też konsultacje międzyrządowe, ale to jest pytanie o wspólne wizje. Jeżeli ich brakuje, jeżeli w tej dyskusji pamiętajmy o tym, że Angela Merkel też ma jakieś zaplecze polityczne, że też są frakcje polityczne i ten kierunek polityki niemieckiej, co też pokazuje aktualna sytuacja i debata przed wyborami do Bundestagu, jednak jest inny od tej rzeczywistości polskiej, od tej polityki, którą my się tutaj zajmujemy. Tam tematy, może poza tematem klimatycznym, bo on jest rzeczywiście chyba już w międzyczasie takim tematem europejskim, czy nawet światowym, ale inne tematy jednak, te akcenty są stawiane w innych obszarach i to powoduje, że chyba zabrakło tego paliwa do wspólnych tematów, które obydwa państwa, a może i w Trójkącie Weimarskim, może i w innych konstelacjach mogłyby popchnąć do przodu. To myślę, że w ogóle jest trochę zaniechanie europejskie, bo takich tematów rzeczywiście zaczyna nam brakować, czyli jak gdyby Europa zjednoczona wokół ekonomii, wokół gospodarki, okej. Ale jeżeli już przychodzą tematy socjalne,
polityczne, ideologiczne,
tematy wartości, a czy nawet tematy w naszym przypadku mniejszości narodowych i etnicznych, to wtedy zaczynają się problemy.
No właśnie, czy w takim razie można powiedzieć, że tak, Angela Merkel mówi się, że tak, euro było bardzo dobrą kwestią, to był jej sukces ewidentnie był sukcesem kwestia kryzysu walutowego, czy kryzysu właśnie euro i zadłużeniowego, bo wtedy przekonała państwa do tego, że wspólnie powinny ciągnąć jakby to, co niestety wydarzyło się w Grecji, we Włoszech, to zaczęło się wydarzyć w Hiszpanii, ale z kolei minusami, jako minusy podaje się kryzys migracyjny przede wszystkim. To jest to, z czego Angela Merkel chyba najczęściej musiała się tłumaczyć i poniekąd Unia Europejska przyznaje chyba rację jej oponentom dzisiaj, bo jednak na przykład w przypadku z Białorusią pokazuje, że trzeba tak stawiać warunki, a nie uchodźcom, imigrantom, a nie tak jak było wcześniej.
No tak, tylko że to jest akurat jeden z obszarów, dla których w mojej opinii ewidentnie Unia nie funkcjonuje. No bo jakiejś solidarności, jakiegoś poszukiwania wspólnych rozwiązań problemu migracyjnego nie widzimy. Widzimy blokowanie, zamykanie. Stany wyjątkowe na Węgrzech, stan wyjątkowy w chwili obecnej w Polsce.
Ale też trzeba przyznać, że Angela Merkel trochę tak samodzielnie wyszła przed szereg zapraszając uchodźców w tamtym czasie. Oczywiście nie teraz. No, to też nie była taka decyzja unijna, prawda? Do końca.
Znaczy nie używajmy może określenia zapraszała, no bo to jest według mnie nie do końca właściwe określenie do tej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia na świecie, w Europie w 2015 roku. Mieliśmy po prostu masę uchodźców, którzy wchodzili do tej Europy.
No tak, ale jakby głos Angeli Merkel był najbardziej słyszany w tym kontekście.
Bo z tego, co ja słyszałem, oczywiście nie mam tego jakiegoś potwierdzonego źródła, Angela Merkel miała wtedy na stole niejako rozłożonych kilka scenariuszy i większość z nich kończyła się rozlewem krwi. Jeden scenariusz, który nie kończył się rozlewem krwi, było przyjęcie migrantów. To rzeczywiście było ogromne wyzwanie, ale gdyby wtedy nie państwa skandynawskie i szczególnie Niemcy, nie wiemy, jak losy by się potoczyły, jeżeli by wszystko było dalej blokowane, zamykane i tak dalej, bo w pewnym momencie mogłoby to eskalować. To była rzeczywiście sytuacja bardzo trudna, ale tak jak mówię, po dzień dzisiejszy właściwie nie wyciągnęliśmy z niej wniosków, bo jeżeli
Turcji, prawda? To też Angela Merkel, że tak powiem, ogarnęła tą sprawę, jeśli chodzi o uchodźców od strony Turcji, że oni zostali w pewnym sensie zatrzymani. To oczywiście nie było się za darmo, wiemy, 6 miliardów euro pomocy, ale jednak mimo wszystko.
No, ale to też jest problem, który nie jest do dzisiaj rozwiązany. Dokładnie. Bo przecież umówmy się właśnie, że albo w Libanie, albo w Turcji obozy uchodźcze nie są rozwiązaniem problemu.
Chociaż
to wszyscy wiemy.
Ku temu, żeby jednak uchodźcom coraz bardziej pomagać na miejscu, czy powiedzmy w krajach ościennych, gdzie ten konflikt, do tego konfliktu dochodzi, że uchodźcy są, prawda?
Jeśli no to jest fajne hasło, tylko jak to zrobić, jeżeli gdzieś jest konflikt, jeżeli gdzieś jest bieda, jeżeli...
Znaczy państwo ościennych do tego kraju.
No okej, ale jeżeli tam też są konflikty, jeżeli tam też jest brak stabilności politycznej, a tak dzisiaj mamy do czynienia przecież z taką sytuacją w tych krajach arabskich, jeżeli oni nie są tak naprawdę u siebie na miejscu w Turcji, bo gdzieś skąd uciekli, żeby być dzisiaj w Turcji, no to pytanie, co z nimi ma się wydarzyć, tak? I ta sytuacja przejściowa trwa już x lat. Brakuje tej debaty właśnie w mojej opinii takiej wspólnej europejskiej, więc to rzeczywiście jest z pewnością wyzwanie dla kolejnych rządów niemieckich, ale ja mam nadzieję, że to nie skupi się tylko na jednym państwie, tylko że wreszcie się też na poziomie europejskim rozpocznie dyskusja i debata nie na tylko na temat tego, jak możemy sobie wzajemnie pomóc gospodarczo, ale jak możemy również rozwiązać pewne napięcia, które przychodzą wraz z globalnym światem, no bo umówmy się, ci ludzie też nie uciekają ze swoich krajów tylko i wyłącznie ze względu na konflikty czy brak, nie wiem, rozwiązań demokratycznych, ale też ze względu na to, że mają dzisiaj dostęp do internetu, że mogą zobaczyć, jak wygląda inny świat.
Imigrantów właśnie w tym momencie,
dokładnie. I to jest bardzo trudne politycznie, ale na to trzeba, w mojej opinii, to jest wielkie wyzwanie unijne, ale też wyzwanie każdego z tych krajów, które powinno, nie wiem, zacząć proponować pewnych rozwiązań. Ja tej dyskusji, mi tej dyskusji po 2015 roku de facto w Europie tak naprawdę brakuje.
W ramach kryzysu teraz polsko-białoruskiego to zaczyna trochę wracać. Miejmy nadzieję, że to w jakiś sposób będzie to scalone europejsko. Pytanie jeszcze o Angelę Merkel i mniejszość niemiecką w Polsce. To był dobry czas dla mniejszości niemieckiej w Polsce?
Ja myślę, że to był bardzo dobry czas, dlatego że Angela Merkel po pierwsze była takim gwarantem pewnej stabilności politycznej w Niemczech, a wraz za stabilnością polityczną można też kreować pewne plany długofalowe. I rzeczywiście to się w ostatnich latach udawało, czyli również my jako mniejszość niemiecka mogliśmy liczyć na wsparcie nie tylko w takim wymiarze finansowym, ale też takie rzeczywiście polityczne poprzez spotkania, rozmowy, szukanie nowych rozwiązań dla wsparcia edukacji, kultury mniejszości. Ta stabilność z pewnością mniejszością, każdej mniejszości sprzyja. To jest częstokroć mankament, że w naszym polskim rządzie, pamiętam to sam z mojego okresu, kiedy byłem współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości, to w moim okresie sześcioletniego funkcjonowania w tej funkcji miałem bodajże do czynienia z 5 czy 6 sekretarzami stanu odpowiedzialnymi za sprawy mniejszości. Ten brak stabilności powoduje, że tak naprawdę częstokroć musimy zaczynać z kimś rozmowy od nowa, szukanie rozwiązań dopiero przychodzi w kolejnej fazie. Ta stabilność po stronie niemieckiej była z pewnością dla nas, dla środowiska mniejszości, wielką wartością. No i w chwili obecnej tak trochę z pewną dozą niepokoju spoglądamy na 26 września, dlatego że nie wiemy do końca, co się wydarzy, nie wiemy do końca, jak ta arena polityczna w Niemczech się poukłada. Wielu komentatorów niemieckich wskazuje na to, że tak dużej niepewności co do tego, jaki będzie ten wynik wyborczy. Mało tego, że nawet jak on się skończy zwycięstwem jednej czy drugiej frakcji, czy akurat ta frakcja wystawi kanclerza, no dawno nie było w Niemczech.
To jeszcze zanim do wyborów przejdziemy, to jeszcze kwestia mniejszości polskiej w Niemczech. Do tej pory nie udało się załatwić, że tak powiem kolokwialnie, wsparcia, jeśli chodzi o naukę języka polskiego dla mniejszości niemieckiej, choć...
Polskiej,
mniejszości polskiej oczywiście.
Znaczy mówimy przede wszystkim o środowisku Polaków zamieszkujących w Niemczech i pamiętajmy, że ten traktat sprzed 30 lat, którego rocznicę w tym roku obchodzimy, on rzeczywiście bardzo szeroko ujmował to środowisko polskie w Niemczech. W tym zapisach traktatowych, ja uważam osobiście bardzo mądrych, nie ujęto jak gdyby jednej grupy, która tam kiedyś z jakichś powodów wyjechała, ale wiele grup, które mają jakieś odniesienie do Polski. Czyli na przykład ci wszyscy, którzy wyjechali z niemieckim paszportem, też chcąc pielęgnować odniesienie do Polski, mogliby to czynić, myślę, tego traktatu. Tutaj nie chciałbym wchodzić w szczegóły. Była konferencja w Opolu jakiś czas temu, w czerwcu bodaj, bodajże, gdzie był na tej konferencji pełnomocnik rządu nad Renii Północnej Westfalii, pan Thorsten Klute, który mówił o tym, że są duże postępy w tym zakresie akurat nad Renii Północnej Westfalii i właściwie wspominał, ja tego nie jestem w stanie zweryfikować, że każdy, kto taką naukę chce mieć, uzyskać języka polskiego, to taki dostęp do tej nauki tam ma i że w międzyczasie ta liczba uczących się języka polskiego też znacząco wzrosła w ostatnich latach. Ja nie wiem, czy to nie jest już dzisiaj, nie przekroczyło granicy 5000 dzieci, które uczą się tego języka polskiego w nadrenii północnej Westfalii. Oczywiście nie jestem w stanie tego odnieść jak gdyby do liczb całkowitych, ale jakiś ruch jest. To, czego ja, na czym ja ubolewam, to to, że tych instrumentów, które były tworzone na poziomie rządowym, czyli na przykład polsko-niemieckiego okrągłego stołu, nie wykorzystuje się do konstruktywnej rozmowy w tym zakresie, że właściwie mamy zawieszenie rozmów polsko-niemieckiego okrągłego stołu, że on nie funkcjonuje od kilku lat.
Mówiliśmy taką, te międzyrządowe konsultacje. Też tak bardzo krótko na koniec, no właśnie, jakie Niemcy będą po wyborach? Coś możemy powiedzieć? Mniejszość niemiecka w Polsce też ma prawo głosu.
Tak, no my też wybieramy, ci, którzy mają aktualny dowód osobisty czy aktualny paszport, to mają jak najbardziej prawo udziału w tych wyborach poprzez wybory listowe, czyli musieli się do 5 września zgłosić w Niemczech do gminy, w której mają jakieś powiązanie i tam zgłosić swój akces do tych wyborów. Jakie będą Niemcy? No to jest właśnie ta duża niewiadoma. Ja na pewno powiem, że politycznie będą to stabilne Niemcy, dlatego że wszystkie frakcje, które znajdą się w tym parlamencie, są takim gwarantem podstawowych praw demokratycznych i pewnej stabilności. Pewnie zmienią się jakieś akcenty. No jest jakieś takie, taka widać też potrzeba, nacisk zarówno medialny, ale i społeczny, że szuka się trochę zmiany. Wielką niewiadomą, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to zwycięstwo i to też wielkie zaskoczenie ostatnich tygodni, że małe wpadki głównego kandydata spowodowały duży spadek tego ugrupowania, czyli ugrupowania de facto Angeli Merkel. Z kolei jak gdyby bezczynność taka, bym powiedział, może bezczynność to złe słowo, ale niepopełnienie błędów przez kandydata SPD spowodowało znaczący wzrost. I to jest ciekawy fenomen, bo on też pokazuje, że zmienia się jak gdyby formuła kreowania polityki również w Niemczech, że bardziej to jest kwestia unikania pewnych błędów, a może i unikania pewnych tematów, aniżeli kreowanie jakichś nowych, odważnych rzeczy, bo tak naprawdę wsłuchując się w głosy, czy to w zakresie klimatycznym, czy tak zwanego zmiany energetycznej, to one są bardzo podobne, jeżeli mówimy o tych głównych partiach, głównych siłach w przyszłym parlamencie niemieckim.
Rafał Bartek zdradzi, na kogo będzie głosował, jeśli może?
No ja już mój głos oddałem. No, myślę, że to tutaj akurat w tym zakresie my jako mniejszość niemiecka jesteśmy z jednej strony środowiskiem konserwatywnym, związanym z pewnymi wartościami, z drugiej strony też środowiskiem o bardzo różnych poglądach i myślę, że tutaj każdy miał okazję, my o tyle też jesteśmy w komfortowej sytuacji, że to, czego mi brakuje częstokroć w polskich wyborach, myśmy wysłali zapytania do tych głównych partii i od 4 głównych partii niemieckich otrzymaliśmy odpowiedzi, które też publikowaliśmy. Więc nie chciałbym tutaj nikogo z moich członków wskazywać, na kogo ja głosowałem, w jakim kierunku szedł mój głos, ale myślę, że dzięki temu, że można się zapoznać z odpowiedziami tych partii, każdy rzeczywiście może sobie tą swoją opinię wyrobić i świadomie oddać ten głos w najbliższych wyborach.
No więc zobaczymy już Państwa 26 września, to będzie rzeczywiście ciekawy dzień, jeśli chodzi o politykę. Myślę, że nie tylko niemiecką, bo to jednak ma duży wpływ, duże przełożenie na politykę europejską i z Polską kontakty również. O tym wszystkim się mówił Rafał Bartek, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemca na Śląsku Opolskim. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również. Życzę miłego dnia i dobrego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie.
Poranny gość Radia Doksa.